Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19:00, Radio Ain Karim, audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu, tak jak powiedziałam, Szlachetne Zdrowie. I jak zapowiadałam na stronie facebookowej, będziemy dzisiaj nawiązywać do 21 marca, czyli dnia, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. I w związku z tym troszeczkę sobie powiemy o materiale genetycznym i tak naprawdę z jakiego powodu w ogóle taka choroba czy taki zespół występuje. Ostatnio przywitałam was, drodzy radiosłuchacze, chińskim przekleństwem, obyś żył w ciekawych czasach. A dziś na początek naszego spotkania przywołuję zawołanie franciszkańskie, pokój i dobro. Łacińska dewiza Pax en Bonum, zakonu franciszkanów, to jest przeciwwaga do tego chińskiego przekleństwa i w tych dwóch słowach myślę, że zawiera się wszystko, czego od miesiąca tak naprawdę oczekujemy, no nie tylko my w Polsce, ale przede wszystkim ludzie na Ukrainie. Pierwsza część, jak zwykle taka trochę bardziej organizacyjna. Temat dzisiejszej audycji to zespół Downa, ale na początek nawiążemy do aktualnej sytuacji. Gościcie w waszych domach, a także niektórzy z was pomagają uciekającym ludziom z Ukrainy. Lada dzień na stronie naszej przychodni zamieścimy komunikat, który będzie dotyczył szczepień naszych gości. Niestety sytuacja szczepienna u naszych sąsiadów nie jest najlepsza i nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o szczepienie przeciw COVID-19. Zaledwie 1/3 Ukraińców ma pełne szczepienie przeciw COVID-19, ale przede wszystkim chodzi nam o szczepienie dzieci szczepionką odra, świnka i różyczka. Tutaj wyszczepialność dzieci w Ukrainie jest 50%, to jest w zupełności niewystarczająca wyszczepialność, jeśli chodzi o te trzy bardzo zakaźne choroby. I przede wszystkim chodzi też także o uzupełnienie szczepienia przeciw polio. Niezależnie od tego, jak bardzo chcemy pomagać i jak to robimy, nie możemy zapominać o kontekście zdrowotnym w pojęciu zdrowia publicznego. I także tutaj niebagatelne jest wspomnienie o gruźlicy. Niestety Ukraina, jeśli chodzi o naszych sąsiadów, takich, z którymi utrzymujemy najbliższe stosunki, a w tej chwili tak naprawdę jesteśmy dla nich pierwszym krajem, którym otrzymują pomoc. W Ukrainie niestety bardzo rozpowszechniona jest gruźlica i musimy sobie zdawać z tego także sprawę, że mniej więcej 1/3 przypadków gruźlicy w Ukrainie jest to tak zwana gruźlica lekooporna. Zatem jeśli przyjmujecie osoby, które zgłaszają wam taki problem zdrowotny, że na przykład kaszlą od jakiegoś dłuższego czasu, to oczywiście wykluczenie COVID-a to jest sprawa najprostsza, natomiast ważne jest też, żebyśmy w miarę szybko zaopiekowali szczególnie te osoby, które mogłyby transmitować w naszym terenie gruźlicę. Wszystkie osoby, które przebywają na terenie naszej gminy, jeśli wymagają pomocy lekarza, korzystają normalnie z pomocy w najbliższej przychodni. Każda przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej przyjmuje osoby z Ukrainy na normalnych zasadach, rejestracja telefoniczna, osobista, czy jaka tam jest wymagana w danej przychodni. Jeśli osoby mają PESEL nadany, no to oczywiście to ułatwia nam trochę sprawę, natomiast jeśli nie mają, oczywiście wymagamy jakichkolwiek dokumentów, na podstawie których jesteśmy w stanie przeprowadzić jakąkolwiek identyfikację. Jeśli takie osoby, które przyjechały, posiadają jakąkolwiek dokumentację medyczną, no najlepiej jak to jest dokumentacja drukowana, bo nie ukrywam, że z czytaniem cyrylicy pisanej jest pewien problem, ponieważ działam w kilku punktach pomocowych takich masowych i rzeczywiście tam borykamy się, jeśli nie mamy tłumacza, no to jest bardzo ciężko nam jakby rozczytać tą cyrylicę pisaną. Oczywiście Czyli tutaj normalne zasady, jeśli osoba wymaga pomocy, no to po prostu rejestrujecie ją, jeśli jesteście osobą, u której przebywa i chcecie pomóc, no to po prostu pomagacie zarejestrować się do najbliższej przychodni. Przypominam także, że jeśli chodzi o rejestrację wszystkich naszych pacjentów, zasady się nie zmieniły. Osoby rejestrują się elektronicznie, przez MMS-a, przez SMS-a, telefonicznie, osobiście, nie ma to istotnego znaczenia. Może się tak zdarzyć, ponieważ rzeczywiście znowu jest taki sezon bardziej infekcyjny, że nie ma w danym dniu miejsca, po prostu te osoby są przyjmowane w następnym dniu. Zwolnienie może być wypisane wstecznie nawet 3 dni, więc proszę nie panikować, jeśli kogoś boli gardło i ma temperaturę jakąś tam lekko podwyższoną, po prostu zażyć leki i poczekać spokojnie na wizytę u lekarza. Panie pielęgniarki są kompetentne i wszystkie porady, które udzielają, czy telefonicznie, czy osobiście, po prostu są równoznaczne. Infekcja tak naprawdę wymaga pomocy lekarza, jeśli trwa już kilka dni i leki standardowo stosowane nie działają. Pilna wizyta to jest kilka przypadków. Ból w klatce piersiowej, gorączka u małego dziecka do roku, która nie ustępuje po standardowych lekach przeciwgorączkowych, skok nadciśnienia, który nie reaguje na leki, które posiadacie standardowo w domu. I takie przypadki są przyjmowane tak naprawdę poza kolejnością i nawet nie wymagają jakiejś specjalnej rejestracji. Natomiast wszystkie pozostałe w większości, jeśli weryfikacja przez telefon jest taka, że ta porada może być udzielana w następnym dniu, to po prostu jest udzielana. Także proszę nie panikować. Dokumentacja administracyjna, czyli te słynne zwolnienia, których się obawiacie, to jest tak naprawdę najmniejszy problem i w tej chwili przy elektronizacji tego całego systemu i przy możliwości cofnięcia się 3 dni wstecz, to po prostu naprawdę proszę tutaj jakby spokojnie się leczyć w domu, porządnie się napoić i przyjść na wyznaczoną wizytę u lekarza, nawet jeśli ona jest w następnym dniu. Jedno jeszcze takie ogłoszenie. 31 marca, czyli za tydzień w czwartek, ponieważ przychodnia będzie brała udział, właściwie już bierzemy udział, w sensie takim administracyjnym w programie profilaktycznym raka piersi wraz ze Szpitalem Klinicznym na Jakubowskiego, ale mamy takie obowiązkowe szkolenie, na które muszę jechać ja, ponieważ jestem lekarzem koordynującym i któraś pani ze mną pojedzie, może Ewa. Także 31 marca przychodnia w Skomielnej Czarnej nie będzie czynna, czyli wszystkie porady w tym dniu robicie w Krzczonowie standardowo od 8 do 18. Mamy, jeśli chodzi o mammografię, to mówię tylko o populacji naszej przychodni, 360 kobiet, które powinny wykonać badanie mammograficzne w wieku od 50 do 69 roku życia, nadal tego badania nie wykonało. Zawsze profilaktyka jest lepsza od leczenia i tutaj nie macie alternatywy, skontaktujemy się z Wami z wszystkimi i będziemy informować, jak ważne jest to badanie, ale tak na spokojnie myślę, że ruszymy pewnie w połowie kwietnia z tym programem. No to przechodzimy do tematu audycji, ale najpierw krótko powiemy sobie w ogóle, co to są choroby genetyczne. Choroby genetyczne jest to niejednorodna grupa chorób, które spowodowane są nieprawidłową budową lub liczbą genów albo chromosomów. Choroby genetyczne mogą mieć charakter wrodzony, a towarzyszące im nieprawidłowości są często wykrywane już we wczesnym okresie życia, często także płodowego albo zaraz po urodzeniu. Nie wszystkie choroby genetyczne są dziedziczone, i na przykład zespół Downa do takich chorób należy. Niektóre są spowodowane mutacją, która miała miejsce w komórce jajowej albo w plemniku jeszcze przed zapłodnieniem, znacznie rzadziej w jednej z komórek zarodka człowieka na bardzo wczesnym etapie jego rozwoju. Czyli możemy mieć, jeśli chodzi o choroby genetyczne, dziedziczone, czyli dziedziczymy wadliwy gen od mamy lub taty, bądź też do wady genu dochodzi albo w komórce jajowej, albo w plemniku, albo na bardzo wczesnym okresie rozwoju zarodka. Co to jest gen? No, była już taka audycja o genach na początku, jak rozpoczynaliśmy szczepienia COVID-19, gdzie oczywiście wiele było obaw, że będzie dochodziło do mutacji naszego genomu. Gen to jest umowna jednostka dziedziczenia, która powoduje wystąpienie określonych cech organizmu. Gen najczęściej koduje podjednostkę białka w postaci sekwencji nukleotydów. To są takie fragmenty chemiczne, ale one w każdym genie muszą być ustawione w odpowiedniej kolejności. Gen to jest taki region, który kontroluje aktywność promotora, czyli takiej jakby podjednostki, która potem ma za zadanie produkować to białko. W organizmie człowieka występują geny, które nic nie robią, nie kodują białek, ale z kolei one pilnują powstawanie cząsteczek kwasu RNA. RNA, czyli to słynne RNA, jest zawsze pośrednikiem pomiędzy materiałem genetycznym komórki, a białkiem zbudowanym z aminokwasów. Bardzo jest to skomplikowane i naprawdę przełożenie czegoś z prostego posta na YouTubie czy na jakimś tam Facebooku na konkretną wiedzę, no nijak się najczęściej ma rzeczywiście do tego, za co odpowiadają geny i jak one działają. Kolejnym jakby wyższym piętrem genu jest chromosom. Jest to już dwuniciowa cząsteczka DNA, zbudowana z różnych chemicznych fragmentów reszt cukrowych, fosforanowych i zasad nukleotydowych. Poza DNA w chromosomie znajdują się też białka, które odpowiadają za jego jakby strukturę i regulują jego aktywność. W jednym chromosomie, wyobraźcie sobie, jest 50 milionów do ponad 250 milionów nukleotydów. W jednym malutkim chromosomie taka olbrzymia ilość fragmencików, każdy z nich za coś odpowiada. Informacja genetyczna zakodowana jest w chromosomach w postaci tej sekwencji, czyli te chemiczne fragmenciki muszą być ułożone w odpowiednich kolejnościach, w odpowiednich sekwencjach, żeby to wszystko dobrze działało. I to wszystko przechowywane jest w jądrze komórki jako gen jądrowy. Każda komórka człowieka, poza komórką jajową i plemnikiem, ma komplet informacji genetycznej w postaci 23 chromosomów odziedziczonych od matki i 23 chromosomów odziedziczonych od ojca. Oczywiście zaraz ktoś, kto się orientuje, powie: halo, halo, 22 pary mamy chromosomów, tak? Bo to są standardowe chromosomy homologiczne, ale do tego musimy dodać jeszcze chromosomy płciowe, czyli każdy z nas posiada odpowiednie chromosomy podstawowe, czyli 22 pary. Jedna parę stanowi zawsze fragment czy część od ojca i część od matki i dodatkowo mamy 23 chromosom płciowy. Zaburzenie liczby struktury chromosomów to są przyczyny chorób genetycznych. Możliwe także jest dziedziczenie pozachromosomowe. Część materiału, niewielka, znajduje się w tak zwanych mitochondriach. Mitochondria to uczniowie szkół średnich wiedzą, co to są. To są bardzo ważne struktury znajdujące się w komórce. Mianowicie w tych mitochondriach produkowana jest energia, która jest niezbędna dla życia poszczególnych komórek, narządów, tkanek itd. i wreszcie całego człowieka. I te mitochondria są dziedziczone wraz z komórką jajową, czyli tu jest ten materiał, który dostajemy tak jakby od matki. I to jest tak zwane dziedziczenie odmatczyne, czyli to, co się znajduje w mitochondrium, zawsze pochodzi od matki. Co to jest mutacja? Mutacja to jest nieprawidłowy wariant materiału genetycznego, chromosomu albo sekwencji DNA. Mutacja powstaje na skutek błędów przy powielaniu DNA. Każda komórka się ciągle dzieli, materiał genetyczny musi być dzielony, powielany i w trakcie takiego powielania może dojść do takiego błędu. Jeśli w organizmie człowieka mutacje zdarzają się często, Natomiast jeśli one nie dotyczą komórek, z których powstają komórki jajowe albo plemniki, to nie są przekazywane na następne pokolenie. Jeśli mutacja dotyczy komórki jajowej lub plemnikowej, może prowadzić do genetycznej choroby dziedziczonej. Natomiast jeśli dotyczy komórek innych, na przykład zdarzy się w dorosłym życiu, może prowadzić do rozwoju choroby onkologicznej, choroby nowotworowej. Oczywiście w organizmie są mechanizmy naprawcze, natomiast to, co wiele razy mówię, mechanizmy naprawcze działają tylko w dobrze działającym organizmie. Jeśli palimy papierosy, jeśli prowadzimy nieprawidłowy tryb życia, pijemy za dużo alkoholu, mamy czynniki zwiększające ryzyko chorób onkologicznych, czyli na przykład otyłość, to te mechanizmy naprawcze zawodzą i w którymś momencie dochodzi do tego, że te komórki, które mają tą nieprawidłową mutację, mogą prowadzić do rozwoju nowotworu poprzez oczywiście jedną komóreczkę. Tak to wygląda. Jak lekarz stawia diagnozę choroby genetycznej? W razie podejrzenia choroby genetycznej, oczywiście na podstawie jakichś bardzo charakterystycznych objawów, w przypadku zespołu Downa to fenotypowo widzimy na twarzy tą charakterystyczną podwójną powiekę, prawda, fałd skórny to się nazywa, no to możemy podejrzewać, że taki zespół występuje. W tej chwili tak naprawdę wszystkie podejrzenia są potwierdzane badaniami molekularnymi, czyli dawniej jeszcze, myślę pewnie z 20-30 lat temu, tak naprawdę tylko na podstawie wyglądu stwierdzaliśmy, że jest jakaś konkretna wada genetyczna. Natomiast w tej chwili te badania są bardzo szczegółowe i każda osoba z podejrzeniem wady genetycznej, każde dziecko ma wykonywane odpowiednie badania. Potem jeśli to się potwierdzi, a mamy podejrzenie, że to jest choroba dziedziczona, no to także te badania wykonujemy u rodziców i u rodzeństwa. Badania są bardzo, bardzo skomplikowane. Taki podstawowy przesiew prowadzimy w Polsce w dwóch rodzajach chorób genetycznych. Tutaj nie sprawdzamy w badaniu przesiewowym u noworodków genu, jak wygląda, ale robimy tak zwane badania fenotypowe, czyli wiemy, że dana choroba wiąże się na przykład w przypadku mukowiscydozy z występowaniem podwyższonego stężenia pewnego enzymu i szukamy i sprawdzamy poziom tego enzymu u noworodków, czyli w przesiewowym badaniu w kierunku mukowiscydozy, które w Polsce wykonywane jest u wszystkich noworodków, nie szukamy konkretnej wady genetycznej, tylko sprawdzamy już stężenie konkretnego enzymu i na tej podstawie dopiero mamy grupę dzieci, u których na przykład występuje podwyższone stężenie tego enzymu i dopiero te dzieci badamy w kierunku konkretnie wady genetycznej, czyli wykonujemy kolejne badania molekularne czy cytogenetyczne. Druga choroba, która jest przesiewowo badana u wszystkich naszych noworodków, to jest fenyloketonuria i tutaj sprawdzamy stężenie aminokwasu fenyloalaniny we krwi, czyli kolejna choroba genetycznie warunkowana, w której w przesiewie nie robimy badania genetycznego, ale sprawdzamy konkretnie związek chemiczny, który jest związany z tą chorobą. Czyli to są badania fenotypowe. Czyli wiemy, że dana choroba wywołuje jakiś zwiększony poziom jakiegoś konkretnego enzymu i tego enzymu szukamy. Kolejny etap badań to są badania molekularne, które już polegają na pobieraniu materiału genetycznego od chorego i poszukiwaniu w nim mutacji technikami biologii molekularnej. Molekularna to jest technika badania, w której ustalamy obecność mutacji na poziomie już konkretnej cząsteczki DNA. Do tego badania tak naprawdę najczęściej pobieramy po prostu krew. No i badania cytogenetyczne, które z kolei polega na poszukiwaniu nieprawidłowości w zakresie liczby, struktury chromosomów i to badanie wykonywane jest także klasycznie pod mikroskopem. Materiałem do tego badania muszą być żywe komórki. Materiał do badania genetycznego najczęściej, jak powiedziałam, to są komórki z krwi. odpowiednio przygotowane, izolowane i badane przez biologów molekularnych. Często wykonujemy także badanie genetyczne, pobierając ślinę z policzka i takie, w ten sposób pobieramy materiał do badań genetycznych, jeśli chcemy zgłosić się do bazy potencjalnych dawców szpiku. Czyli jeśli mamy taką chęć i chcemy, żeby nasz materiał genetyczny figurował w tej olbrzymiej bazie, w tej chwili europejskiej, materiału genetycznego, gdzie potem ona jest specjalnie przeszukiwana i jeśli mamy osobę, która potrzebuje dawcy szpiku, no to nasz materiał genetyczny tam się znajduje w tej puli, to otrzymujemy na przykład z DKMY, otrzymujemy taką próbóweczkę, której sami pobieramy z policzka po wewnętrznej stronie fragment śliny, właściwie zdzieramy tak jakby troszkę na skórek, wszystko tam jest szczegółowo opisane, pakujemy to do specjalnej fiolki i odsyłamy na adres, w którym zwrotny. No i w ten sposób po jakimś czasie otrzymujemy informację, że znajdujemy się już w bazie takiego rejestru. Oczywiście takie badanie, no musimy sobie zdawać sprawę, to proste badanie wstępne przesiewowe, jeszcze jakieś tam 4 czy 5 lat temu to kosztowało około 200 zł, w tej chwili pewnie nie jest droższe, ponieważ oczywiście mamy już nowsze techniki, szybsze techniki sekwencjonowania, także myślę, że to jest taka mniej więcej kwota, którą taka fundacja musi pokryć, żeby wykonać to badanie i często jest tak, że jeśli osoba się zgłasza, to jakby jednoczasowo pokrywa czy wyraża chęć pokrycia kosztów wykonania tego badania. Choroby genetyczne uważane są za rzadkie. To musimy sobie zdawać sprawę z tego, że co roku dotykają one miliony osób na całym świecie. Także wbrew temu, że zaliczamy ich do chorób rzadkich, no nie jest to taka rzadka sprawa, o czym będziemy mówić w kolejnej części audycji.
Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słony smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Jesień, 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 jak to tak.
Jesień,
jesień, jesień, jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodźże żyć. Oczyś na parę chwil. Wiosna, 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 ach to ty.
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 Lato, 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 echże ty.
Wiosna, 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 echże ty.
Lato, lato, lato.
Wiosna, 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 echże ty.
Jesień, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to ty.
Wiosna, 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 jak to ty.
Wiosna, 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 jak to ty.
Zespół Downa należy do tych chorób genetycznie warunkowanych, które nie są dziedziczone, czyli ta wada genetyczna powstaje w trakcie rozwoju zarodka. Urodzenie się dziecka z zespołem Downa jest naturalnym zjawiskiem zmienności biologicznej człowieka. Nie jest temu winien ani tata, ani mama. Tak już w 1959 roku mówił profesor Lejeune. Będziemy o nim mówić w dalszej części audycji, bo to jest człowiek, który w sposób fantastyczny zasłużył się w odkryciu trisomii chromosomu 21. Nie można w zasadzie przewidzieć, czy i komu urodzi się dziecko odmienne. Nie można zapobiec wystąpieniu nierozdzielenia się chromosomów 21 w komórce matczynej czy ojcowskiej, który zazwyczaj prowadzi do wykształcenia się fenotypu zespołu Downa. Pani cytogenetyk Gabi Ledler narysowała taką fajną historyjkę o zachowaniu się chromosomów. Przypominam jeszcze raz, że każdy z nas, mamy 22 pary chromosomów i każda para składa się z jednej od mamy, z jednej od taty. A w przypadku zespołu Downa, z jakiegoś niewyjaśnionego powodu 21 chromosom, na przykład od taty, przechodzi w podwójnej wersji i od mamy w pojedynczej, czyli dlatego dziecko ma 3 chromosomy 21. I pani cytogenetyk napisała, że są to takie maluchy, które nie chciały przerwać wspólnej zabawy i trzymając się za rączki, nieroztropnie wskoczyły razem do komórki potomnej. I z tego powodu tych chromosomów zamiast 2 zrobiło się 3. Tak naprawdę jest to ruletka, którą kręci los. Tylko nieliczni rodzice są nosicielami zmian chromosomowych wskazujących na zwiększone prawdopodobieństwa urodzenia dziecka z zespołem Downa. Ale tak naprawdę w większości przypadków to jest to po prostu ruletka. Rodzice często jakby zastanawiają się, co się stało, jaka jest przyczyna tego. Medycyna nie zna odpowiedzi na wszystkie stawiane jej problemy. Tutaj natomiast mamy kilka takich elementów, które w naszej świadomości gdzieś tam się pojawiają, że to zwiększone ryzyko pojawienia się zespołu Downa może być. Odmienność biologiczna człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkową informację genetyczną zawartą w chromosomie 21, modyfikuje jego rozwój i kształtuje cechy, które wyróżniają jakby te osoby. Angielski lekarz John Down pod koniec XIX wieku, w 1866 roku, pierwszy opisał podobne do siebie osoby z odmiennym rozwojem, które nie były spokrewnione, i opisał 12 wspólnych dla nich cech. Współwystępowanie podobnych cech morfologicznych, bo tylko na takich mógł się opierać, uznano za odmienność biologiczną, ponieważ występowały w pewnej grupie. Był to z angielska zespół syndrom i od tego czasu mamy nazwę zespół Downa. Od 1958 roku wiemy, że podobieństwo wyglądu i zachowania wynika z podobnie wyglądającego, zmienionego podłoża genetycznego. nadmiar informacji genetycznej powoduje zaburzenia współdziałania białek przez niekodowany z innymi białkami i w związku z tym dochodzi do zmiennego tempa rozwoju danej osoby. Oczywiście to są cechy fenotypowe, czyli takie, które widzimy gołym okiem, ale także osłabienia procesów zapamiętywania, zaburzenia mowy, rozwoju języka. W 1959 roku wspomniany już francuski naukowiec wyhodował ze skóry dziecka z zespołem Downa fibroblasty i w maleńkim laboratorium. Wyobraźcie sobie, że budżet tych badań to było $500 na ówczesne czasy i z tych komórek fibroblastycznych dziecka z zespołem Downa odkrył, że ten zespół wywoływany jest przez trisomię 21 chromosomu. W ogóle teraz niewyobrażalne jest, żeby jakiekolwiek badanie zrobić takie genetyczne za $500. Pan doktor oczywiście całe swoje życie poświęcił sprawdzaniu tego materiału genetycznego i pogłębianiu tego odkrycia. Także on zaobserwował, że nie wszystkie zespoły Downa są wywołane prostą trisomią tego chromosomu 21. Niektóre polegają na tak zwanej translokacji, czyli fragment tego dodatkowego chromosomu 21 przyczepia się do innego chromosomu, na przykład do 19, do 12, czyli właściwie do którego chce. Nieprawidłowa ilość chromosomów powoduje, że nieprawidłowo są produkowane białka, nieprawidłowo one są rozmieszczane i to prowadzi do rozwoju zespołu Downa. Od dawna wiadomo, że takie zmiany genetyczne częściej powstają u matek rodzących po 38-40 roku życia. Czynnikiem, który jakby też wskazuje, że być może jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu Downa, jest większa ilość utrat ciąż, czyli poronienia samoistne. Częstość występowania zespołu Downa wynosi przeciętnie 1 na 600 do 700 urodzeń. W okresie prenatalnym, wyobraźcie sobie, to jest nawet częstość 1 na 80 poczęć i większość, jak widzimy, tych ciąż z nieprawidłową ilością chromosomu ulega po prostu samoistnemu poronieniu. Na chromosomie 21 leży kilkaset genów, czyli tych malutkich fragmencików, ale tylko nieliczne z nich są tak istotne, że odpowiadają jakby za rozwój tego schorzenia. Jeśli chodzi, najważniejsze w tym chromosomie, jedno z najważniejszych rzeczy wydaje się rozwój centralnego systemu nerwowego. W zależności od tego, jak duża jest ekspresja tych nieprawidłowych genów, to oczywiście różne rodzaje, w szczególności upośledzenia umysłowego, mogą być różnie wyrażone u różnych osób z zespołem Downa. Jak sami wiecie, bo w naszych miejscowościach też są osoby z zespołem Downa, niektóre funkcjonują zupełnie samodzielnie, a inne niestety wymagają pomocy najczęściej rodziny. Czy jesteśmy w stanie leczyć zespół Downa? Tak naprawdę na tym etapie nie. Czyli nie jesteśmy w stanie tak naprawić tego wadliwego genu, żebyśmy spowodowali prawidłową produkcję odpowiednich białek. Natomiast na pewno te rzeczy, które stosujemy teraz, czyli aktywizację tych dzieci, naukę, czyli stała rehabilitacja, to wszystko ma służyć temu, żeby samodzielność takiej osoby była jak największa. Cechy zewnętrzne w przypadku osób z zespołem Downa najlepiej widoczne są na twarzy. Skośna, w górę ustawione szpary powiekowe, zmarszczka nakątna, to jest ten taki dodatkowy fałd skórny, który znajduje się na powiece. plamki na tęczówce oka, krótki grzbiet, szeroki nos, nisko położone małżowiny uszne, zwężony przewód słuchowy, nieco większy język, krótkie dłonie, stopy. Inne też bruzdy są poprzeczne, głównie na dłoniach. Duży odstęp pomiędzy paluchem i drugim palcem u stóp. I także obecność takiej specjalnej bruzdy sandałowej na podeszwach, co powoduje, że te osoby częściej mają wady stóp i w związku z tym ten chód jest taki charakterystyczny. Tak jak wspomniałam, jeśli chodzi o zespół Downa, to zresztą sami to obserwujecie, różne jest wyrażenie tej ekspresji jakby tych wad i to zależy przede wszystkim od tego, jakie podłoże genetyczne ma zespół Downa. Po pierwsze prosta trisomia, czyli trzy dodatkowe chromosomy 21. I to jest sprawa prosta. Trisomia mozaikowa, gdzie tylko część komórek organizmu zawiera dodatkowy chromosom 21, a część ma kariotyp zupełnie prawidłowy, czyli mniej więcej na przykład jakaś 1/3 komórek jest prawidłowa, a 2/3 są nieprawidłowe, mają nadmiarowy chromosom 21. I to, co już wspomniałam, trisomia z translokacją, czyli że ten fragment chromosomu, czy chromosom 21 nie jest jakby dodatkowy, ale on jest przyczepiony do któregoś innego chromosomu. I dlatego też różne są jakby obrazy tego zespołu, to co obserwujemy. Jeśli chodzi o rozwój szczególnie centralnego systemu nerwowego, który jakby najbardziej nas tutaj interesuje, to nie mamy nigdy na początku możliwości prognozowania w indywidualnym przypadku. Zakres zdolności, umiejętności. Niestety na samym początku nigdy nie jest wiadomy, jakie to dziecko osiągnie. Oczywiście niebagatelną rolę tutaj odgrywa zaangażowanie rodziców i wszystko to, co teraz jest możliwe. Także każdy rodzic powinien wykorzystywać wszystko, wszystkie możliwe, jakie ma dostępne środki do zwiększenia potencjału rozwoju danej osoby. Zespół Downa, jak powiedziałam, najczęściej, właściwie w większości przypadków nie jest dziedziczny, czyli jest to wada genetyczna, która powstaje w trakcie zupełnie początku rozwoju człowieka, czyli już na etapie najczęściej komórki jajowej albo plemnika, albo bardzo wcześnie na samym początku rozwoju zarodka. Zespół Downa występuje równo często u chłopców i u dziewczynek. To nie jest chromosom związany z płcią, zatem tutaj nie ma żadnego jakby podziału na płeć i nie mamy tutaj jakiejś bardziej zagrożonej płci. Bieg matki to jest niebagatelne zwiększone ryzyko rozwoju zespołu Downa. Im kobieta jest starsza, tym niestety te podziały komórki jajowej są nieprawidłowe i w związku z tym już w tej komórce jajowej na samym początku pojawia się ten chromosom 21 dodatkowy, co w efekcie powoduje, że dziecko będzie miało zespół Downa. Natomiast oczywiście statystyka jest nieubłagana, czyli wiemy, że kobiety po 40 roku życia mają zwiększone ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa, ale najwięcej osób z zespołem Downa urodzonych jest przez młodsze kobiety oczywiście, ponieważ te kobiety rodzą częściej. Zresztą w tej chwili wszystkie kobiety po 35 roku życia podlegają obowiązkowym badaniom genetycznym, bo rzeczywiście to ryzyko, im jesteśmy starsze, im ta ciąża na przykład pierwsza jest później, to jest zdecydowanie większe. Prawdopodobieństwo urodzenia kolejnego dziecka z tą samą zmianą genetyczną jest tak naprawdę takie same jak w rodzinie zdrowej. Nie należy oczekiwać, że to ryzyko, jeśli mamy już jedno dziecko z zespołem Downa, będzie większe, chyba że mieścimy się w tej grupie ryzykownej, czyli jesteśmy powyżej 40 roku życia. Czy osoby z zespołem Downa mogą mieć potomstwo? Oczywiście tak. Kobiety z zespołem Downa najczęściej rodzą zdrowe dzieci, aczkolwiek oczywiście wszystko zależy od ekspresji genetycznej. Często ten rozwój płciowy jest niewystarczający do rozwoju jajników i w efekcie do posiadania potomstwa. Dzieci czy osoby z zespołem Downa no niestety żyją trochę krócej. Jest to związane też z tym, że częściej chorują na choroby onkohematologiczne. I tutaj mamy ich pod takim większym troszeczkę nadzorem, szczególnie właśnie jeśli chodzi o tą całą hematologię. No niezależnie od wszystkiego, jak byśmy wykonywali tą profilaktykę, czy jak pilnowali te osoby, no to tutaj niestety ryzyko rozwoju chorób, szczególnie pochodzenia szpikowego, jest zwiększone. Te osoby borykają się częściej z niedoborem kwasu foliowego. Nieprawidłowy gen zawsze musi coś, czy chromosom, musi coś warunkować w przyszłości. Dlatego też częściej kontrolujemy te osoby pod względem chorób nowotworowych. Poradni genetycznej w tej chwili tak naprawdę udzielane są porady genetyczne najpierw chorej osoby, a potem także sprawdza się rodzeństwo i rodziców. Oczywiście nie pod takim względem, że ma to coś zmienić już, czy będziemy jakoś specjalnie leczyć. Natomiast no, świadomość i poradnictwo genetyczne też polega na tym, że lekarz genetyk rozmawia z rodziną, zawsze jest określane ryzyko ewentualnie kolejnej ciąży z jakąś tam kolejną mutacją.
Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. aby żyć siebie samego trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by dać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać.
Zespół Downa, jak już mam nadzieję wiecie, nie jest to choroba genetyczna, ale nie jest dziedziczona. To jest, dziedziczenie jest naprawdę wyjątkowo rzadkie. Natomiast większość chorób rzeczywiście tych takich klasycznych genetycznych jest dziedziczonych. Czyli u jednego z rodziców występuje nieprawidłowy gen, który podczas naszego rozwoju ontogenetycznego otrzymujemy niestety w spadku. Tych chorób genetycznych jest olbrzymia ilość. To są choroby rzadkie. Jeszcze do niedawna na przykład choroba Pompego. Objawy są dość niecharakterystyczne, niespecyficzne. Jeśli nie mamy tej diagnozy genetycznej urodziny, to czasem postawienie tutaj prawidłowego rozpoznania to jest kilka lat, kilkanaście, czasem 15, 20 lat w chorobach spiszeniowych. W tej chwili już kiedyś miałam taką audycję o chorobach rzadkich. Te badania są rzeczywiście łatwiej dostępne, ponieważ mamy już w części chorób leczenie celowane i to rozpoznanie na podstawie tej suchej kropli krwi jest stawiane tutaj w tej akurat chorobie spichrzeniowej, w chorobie Pompego i to rzeczywiście zdecydowanie od tych kilku, czterech, pięciu lat bardzo ułatwia. Czyli jeśli takie podejrzenie stawia pediatra, to w miarę szybko można postawić tą diagnozę. Inne choroby genetycznie warunkowane to na przykład jest choroba Huntingtona, pląsawica Huntingtona. Jest to choroba genetyczna, która dotyka ośrodkowy układ nerwowy. Powoduje stopniową utratę kontroli nad ciałem. Drgawki, takie uogólnione pląsy całego ciała, występuje z częstotliwością u Polaków 1 na 15 tysięcy osób. Jej przyczyną jest mutacja w genie kodującym białko Huntingtona, tak zwane. Nadmierne gromadzenie tego białka w komórkach nerwowych prowadzi do ich degeneracji i obumierania i w konsekwencji do powstania tych objawów, o których mówiłam. Niestety na razie nie jesteśmy w stanie leczyć tej choroby. Mukowiscydoza, o której już wspominałam, jedna z najczęściej występujących chorób genetycznych na świecie. W Polsce prowadzimy przesiew w kierunku występowania tej wady genetycznej. Z naukowego punktu widzenia to jest, powodują tą chorobę recesywne alele siódmego chromosomu, które kodują specjalne białko. Jeśli występuje ten nieprawidłowy alel, dochodzi do olbrzymiego nagromadzenia nieprawidłowego śluzu w drogach oddechowych, które sprzyja infekcji, oblepia drogi oddechowe, sprzyja infekcjom. Tak naprawdę te osoby ciągle chorują na infekcje dróg oddechowych. Prowadzi to w efekcie do roztrzeni, do degeneracji dróg oddechowych. Dodatkowo oczywiście ten śluz nieprawidłowy także produkowany jest w trzustce i w wątrobie i dochodzi także do uszkodzenia tych narządów. Mukowiscydoza występuje najczęściej u Europejczyków i Żydów aszkenazyjskich. I tutaj przesiew robimy przy urodzeniu i jeśli u którejś osoby stwierdzamy nadmierną produkcję tego enzymu, który poszukujemy, to są badania genetyczne i już mamy wcześniej te osoby zdiagnozowane. I w tej chwili rzeczywiście, powiedzmy, przy prawidłowym leczeniu i prawidłowej kontroli te osoby z mukowiscydozą mogą, nie możemy powiedzieć, że ich życie jest równe życiu osób bez tej mutacji genetycznej, aczkolwiek rzeczywiście już ten komfort i długość życia tych osób zdecydowanie wzrosła. Zespół Klinefeltera to jest aberracja chromosomalna, która dotyczy chromosomu płciowego. Chromosomy płciowe mamy X i Y i tutaj w przypadku zespołu Klinefeltera mamy nadmierny czy dodatkowy chromosom X. Tak jak przy zespole Downa mieliśmy 3 chromosomy 21, to w przypadku zespołu Klinefeltera mamy X, X i Y. X pochodzi od kobiety, Y od mężczyzny. Czyli zespół Klinefeltera to będzie mężczyzna, ale będzie miał podwójny chromosom X. Zespół Pato, podobnie jak zespół Downa, to jest zespół, który dotyczy trisomii chromosomu 13. Niestety skutki tej trisomii są bardzo groźne i tutaj już są bardzo zaawansowane, najczęściej wady twarzoczaszki, bardzo duży niedorozwój umysłowy, wady dotyczą też serca, który najczęściej ma zaawansowane wady, jakiś na przykład otwór międzyprzedsionkowy. Także to jest wada dość rzadka, aczkolwiek bardzo, bardzo ciężka. Większość dzieci dotkniętych tym zespołem umiera najczęściej w pierwszym roku życia. Zespół Edwardsa powstaje z kolei na skutek wystąpienia trzeciego chromosomu w 18 parze. To jest też bardzo groźna choroba genetyczna i prawie zawsze te dzieci umierają w pierwszych miesiącach życia. Tak naprawdę uogólniony deficyt neurologiczny, zaburzenia pracy i w ogóle funkcjonowania przede wszystkim serca. Zespół Turnera to jest coś podobnego jak zespół Klinefeltera, z tym, że tutaj mamy trisomię chromosomu X, czyli kobieta z trzema chromosomami X. Te kobiety najczęściej są niższe, zwykle są bezpłodne, bo niestety nadmiar chromosomów też jest niedobry, nawet płciowych. Także tak to mniej więcej tutaj wygląda. No i jeszcze mamy, krótko powiem o hemofilii. Hemofilia jest to choroba, która jest genetycznie warunkowana, recesywna choroba genetyczna, charakteryzuje się brakiem krzepliwości krwi. Objawia się krwawieniami podskórnymi, krwiomoczem, samoistne wylewy do stawów, utrudnione gojenie i wszystkie takie, nawet niewielki uraz może prowadzić do olbrzymiego, szczególnie uszkodzenia na przykład stawu. Wadliwy gen w przypadku hemofilii znajduje się w chromosomie X. I tak naprawdę choroba, w związku z tym, że ten wadliwy gen znajduje się w chromosomie, który posiadają podwójnej parze kobiety, wyjątkowo zdarza się, że kobiety chorują, niestety albo stety. Natomiast mogą przekazać kobiety ten chory chromosom X swojemu synowi. I wtedy niestety objawy choroby występują u chłopca, bo chromosom Y nie jest w stanie jakby tutaj zadziałać przeciwnie do tego chromosomu X. Natomiast córka kobiety chorej może otrzymać także wadliwy gen i wtedy jest nosicielką. Najczęściej te kobiety, które posiadają jeden zdrowy chromosom X, drugi chory, nie mają kompletnie żadnych objawów chorobowych albo są one tak niezwykle słabo wyrażone, że często nie dochodzi do takiej diagnozy. Dopiero jeśli urodzi się chory chłopiec, to robimy badanie genetyczne w takiej rodzinie i okazuje się, że występuje rzeczywiście ten wadliwy chromosom. Myślę, że na dzisiaj wyczerpaliśmy temat wad genetycznych. Pozdrawiam wszystkich naszych pacjentów z zespołem Downa, Basia, Martynka. Basia, moja ulubiona pacjentka, miałyśmy kilka przeżyć z Basią, ale już wychodzimy na prostą. Martynka świetnie się też rozwija i świetnie jest przez swoich rodziców tutaj stymulowana i mam nadzieję, że samodzielność Martynki naprawdę będzie z roku na rok coraz większa. Wspierajmy ich wszystkich, bo na pewno nie są to dzieci proste, aczkolwiek myślę, że dobra i taka zaangażowana praca na pewno przynosi efekt. Szybko przypomnienie krótkich ogłoszeń. 31 marca, czyli w czwartek za tydzień, przychodnia w Skomielnej Czarnej nie działa. Zachęcam do zgłaszania zapotrzebowania na leki drogą mailową w miarę waszych możliwości, bo przede wszystkim nie tracicie czasu na trwanie przy telefonie. Możecie też leki zamawiać SMS-em czy MMS-em. Jak wolicie robić zdjęcie, to proszę bardzo, nie ma problemu na stronie przychodni. Profil zaufany, nadal zachęcamy do tego. Dostęp do wszystkich usług dla obywatela. Przypominam, że osoby, które posiadają internetowe konto pacjenta, mają 40 lat i więcej, mogą skorzystać z profilaktyki 40+, po wykonaniu badań przychodzicie do przychodni. Wszystkim życzę pięknego wieczoru i mam nadzieję, że usłyszymy się za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Поплинем мы разом, сменяем этот свет, спираль.